Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Drodzy słuchacze, dziś wspominamy wydarzenie, które miało miejsce w Płocku 22 lutego 1931 roku. Zatem dziś 93. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego, objawienia obrazu Bożego Miłosierdzia świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Z tej racji dziś naszym gościem jest siostra Diana Kuczek, przełożona klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Witamy serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam serdecznie z Płocka.
Siostra Diana już miała debiut na naszej antenie, naszego radia, w rozmowie w ubiegłym roku. Ta rozmowa dotyczyła święta Bożego Miłosierdzia, więc nasze radio już taką nowością nie jest i na pewno strachu siostro też nie ma przed mikrofonem.
No na razie nie mam, cieszę się wręcz, że mogę w taki dzień i w taką uroczystość spotkać chociaż też tutaj z słuchaczami na falach eteru.
Siostro, zanim przejdziemy do tego pamiętnego dnia 22 lutego, chciałbym, żeby siostra też powiedziała nam, kiedy święta siostra Faustyna dotarła do Płocka, kiedy przybyła do Płocka i jakie objęła na tej placówce obowiązki.
To był taki czas, maj-czerwiec 1930 rok, kiedy siostra Faustyna przyjechała do Płocka. Miała wtedy zaledwie 25 lat, więc była młodą kobietą, młodą osóbką i podjęła pracę trochę w kuchni, trochę w piekarni przy wypiekaniu pieczywa, ale głównie w sklepie piekarniczym. Więc te trzy zadania tutaj, które ona podejmowała z wielką ofiarnością, gorliwością, wręcz wspomina się to, że oznaczała się naprawdę wyjątkową cierpliwością, bo kuchnia wtedy w Płocku to był taki wąski korytarz i naprawdę ktokolwiek dzwonił do drzwi czy przychodził, no to niestety musiał o tą kucharkę się obijać. I siostra Faustyna, wiemy ze wspomnień, nigdy nie narzekała, nie skarżyła się. Dopiero potem, jak gdzieś zmieniono siostry, okazało się, jak wielki jest to problem. Także tutaj rzeczywiście siostra Faustyna w Płocku daje nam taki piękny przykład cierpliwości w różnych trudnościach.
Klasztor w Płocku był dosyć duży. Tam było 100 wychowanek, tak? I 40 sióstr, tak gdzieś doczytałem, to prawda?
Ja czytałam, że koło 30 sióstr plus minus 30 sióstr, koło 100 wychowanek, tak?
Aha, to trochę różnica mała.
Różnica mała, ale to gdzieś właśnie rzeczywiście to były gdzieś te liczby. W ogóle Dom Płocki, nasz klasztor w Płocku w tym roku przeżywa 125 lat od rozpoczęcia swojej działalności apostolskiej tutaj w Płocku. Także jest to dla nas taki szczególny czas. I my tutaj od początku na płockiej starówce podejmowałyśmy dzieła apostolskie, takie charakterystyczne dla naszego zgromadzenia, które ciągle kontynuuje się w Kaliszu, ale w Płocku już nie, czyli opieki nad dziewczętami, kobietami z ulicy, tymi, które wymagały szczególnej takiej przemiany i moralnej, ale też takiego przystosowania do życia społecznego. Także mamy tutaj w naszym muzeum, które tworzy się już powoli na terenie sanktuarium, dużo zdjęć z tamtych czasów właśnie z wychowankami. Siostra Faustyna, jak wiemy, no ona nie mogła, nie pełniła takiej funkcji wychowawczyni, tak? Ale z tej racji, że na przykład pracowała w piekarni, to też tam wychowanki pomagały. Był to też taki czas, jeśli chodzi o historię różnych takich zamieszek, napięć politycznych, bo wtedy rzeczywiście napływ ludności ze wsi do miasta, zwłaszcza młodych kobiet, no powodował to, iż one nie zawsze znajdowały pracę godziwą dla właśnie swojej tej też tutaj roli kobiety i niestety niektóre z nich kończyły na ulicy, ale na szczęście był zakład Anioła Stróża, w którym mogły spędzić parę lat, żeby nade wszystko właśnie przemienić swoje serce, ale też nauczyć się zawodu, różnej pracy chałupniczej, bo miałyśmy tutaj i wyrób kołder, introligatornię, pracownię szewską, właśnie też tą piekarnię. Także no, to było takie miejsce też takiego wykształcenia, zdobywania wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej, czyli takie podstawowe umiejętności czytania, pisania. I w takim środowisku, w takiej przestrzeni pośród wielu, wielu ludzi siostra Faustyna pracowała, modliła się, posługiwała z wielką też radością, tym bardziej, że piekarnia tutaj w Płocku, ten sklep piekarniczy, miał okno i drzwi bezpośrednio wychodzące na Starówkę Płocką. I tak jest do dnia dzisiejszego, że właśnie to okno teraz, które jest, drzwi przerobiono na okno i właśnie tam jest widok od razu na to, co się dzieje na rynku. Także na pewno siostra Faustyna widziała z tego sklepu to, co się dzieje za tym oknem. Wiemy też ze wspomnień, że nawet jeżeli doświadczyła tego, że ktoś niestety, ale ukradł jakąś bułkę, jakiś chleb, to ona nie tyle przeżywała nad stratą tej bułki czy chleba, ale nad tym, iż ktoś właśnie popełnił grzech, obraził Boga, zaciągnął winę i wtedy wiemy, że mówiła, trzeba się modlić, tak, modlę się za tą osobę, która ukradła to pieczywo.
Siostro, przejdźmy do tego pamiętnego dnia, do tej niedzieli. Wieczór, 22 dzień lutego 1931 roku. Też niech mnie siostra poprawi, jeżeli coś źle doczytałem. Pierwsze piętro klasztoru, tak? Tam cela siostry Faustyny.
Tak, to była oficyna, właśnie pokój siostry Faustyny na pierwszym piętrze. Wiemy, że siostry wtedy nie miały takich pojedynczych cel, tylko to były to na ogół duże sale poprzydzielane zasłonkami. Tam siostra Faustyna mieszkała przez te prawie 2,5 roku, kiedy była właśnie w Płocku. Także tutaj potwierdzam dobre wiadomości.
No i co się wydarzyło tego pamiętnego wieczoru?
No wiemy, że to pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Czytamy w dzienniczku, że wieczorem. Domyślamy się, że to po nieszporach, bo na ogół wtedy już w takiej porze zimowej słońce zachodzi, więc na pewno już to słońce nie docierało do tego pokoju, gdzie siostra Faustyna była. I pozwolę sobie zacytować. Słuchacze nie zobaczą, ale cytuję z pamięci. Nie czytam tego z dzienniczka, tego, co właśnie siostra Faustyna zapisała pod numerem 47. Tak pisze. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, druga dotykała szaty na piersiach i z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa promienie, jeden czerwony, drugi blady. Po chwili powiedział mi Pan, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. No to było takie wydarzenie niesamowite dla siostry Faustyny. Tam potem też jest ten komentarz w dzienniczku, rzeczywiście oniemiała, tak parafrazuję, rzeczywiście oniemiała z wrażenia. Naprawdę było to dla niej bardzo, bardzo takie głębokie przeżycie. Potem też w ciągu tych najbliższych dni wiemy, że Jezus mówił o tym, iż podaje ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski, a tym naczyniem jest właśnie, to jest obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Też to, co jest dla nas takie tutaj ważne, zwłaszcza dla tych osób, które różne rzeczy przeżywają, może niekoniecznie objawienia, tak jak miała siostra Faustyna, ale ona podzieliła się tym swoim doświadczeniem ze spowiednikiem, który powiedział jej, no maluj ten obraz w duszy swojej. Ale jak odeszła od konfesjonału, no to wiemy, że Pan Jezus jej powiedział, o tym czytamy w dzienniczku, że mój obraz w duszy twojej jest. Jednak chce, żeby był namalowany obraz. Co więcej, jeszcze Pan Jezus chciał, żeby ten obraz był czczony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w Święto Miłosierdzia. A więc no, ten pamiętny dzień 22 lutego 1931 roku, można powiedzieć, że to taki przewrót kopernikański w życiu siostry Faustyny, gdzie z takiej prostej, skromnej siostry zakonnej, pewnie nikomu nieznanej, bo pełniącej właśnie takie funkcje i zadania bardziej pracy fizycznej, ukrytej, dostaje od Jezusa zadanie wymalowania obrazu, a nie była po Akademii Sztuk Pięknych. Jak wiemy, też pytała tutaj siostry, na przykład ze wspomnień wiemy siostrę Bożennę Pniewską, czy by nie namalowała ten obraz dla niej. Także tutaj też takie ogromne zmaganie, staranie się Faustyny, żeby sprostać temu zadaniu. Ale jednocześnie poczucie takiej naprawdę swojej niegodności, braku jakichkolwiek kompetencji. No nieraz się wymawiała, żeby ją Pan Jezus z tego zwolnił. Także to, no, to taki niesamowity dzień, który w ogóle rozpoczął nowy etap w jej życiu. Mówimy, że to właśnie tu jest ten początek, bo wiemy wcześniej z dzienniczka, że widziała Jezusa cierpiącego w Parku Weneckim, który jej wymawiał to, żeby właśnie poszła za tym głosem, który słyszy w sercu, ale tutaj rozpoczęła się ta misja miłosierdzia, to orędzie miłosierdzia, gdzie Jezus jej się ukazał, taki jaki teraz jest pewnie obecny we wszystkich kościołach na świecie i w wielu domach, i w szpitalach, i też wiele osób ten obrazek ma w swoim portfelu i strzeże i pilnuje. Obrazek, który też, jak wiemy z różnych wspomnień, był wszywany do czapek, klap żołnierzy w czasie II wojny światowej.
Pan Jezus też zapragnął takiego, a nie innego przedstawienia, tak? Promienie, podpis, to wszystko jest ważne na tym obrazie. O tym Pan Jezus też powiedział, co oznaczają te promienie.
Powiedział do siostry Faustyny, że promień blady oznacza wodę, a więc sakrament chrztu i sakrament pokuty. Wiemy nawet tak z doświadczenia, woda obmywa nas, tak możemy umyć ręce, więc jakby tutaj analogicznie woda obmywa nasze dusze. Te sakramenty obmywają nasze dusze. No i promień czerwony, czyli krew, sakrament Eucharystii. Woda to życie, a więc sakrament Eucharystii, który karmi nasze serca, karmi nasze dusze ciałem i krwią pańską. I co ciekawe, Jezus powiedział do siostry Faustyny, szczęśliwa dusza, która będzie żyła w cieniu tych promieni. To myślę tutaj dla nas, ludzi żyjących na początku XXI wieku, gdzie rzeczywiście kult materii jest tak wielki, to słowa, które pokazują nam źródło prawdziwego szczęścia. Wielokrotnie tutaj do sanktuarium przybywają pielgrzymi, spotykamy się, rozmawiamy z nimi, oni też dzielą się naszymi świadectwami, swoimi świadectwami. To wiele osób mówi, siostro, mam wszystko, parę samochodów, dobrą firmę, na koncie dużo, dobra, spokojna rodzina, ale brak relacji z Bogiem, brak życia z sakramentami i jest smutek, i jest pustka. I wtedy rzeczywiście ten cytat z dzienniczka, że szczęśliwa dusza, która będzie żyła w cieniu tych promieni, no jest jak balsam dla ich duszy, bo naprawdę pokazuje źródło prawdziwego szczęścia. A na tym obrazie widzimy też Jezusa w szacie białej, czyli Pan Jezus zmartwychwstały, Pan Jezus z tej sceny z Ewangelii Janowej, który wchodzi do wieczernika i mówi do apostołów krótkie słowa, które uspokajają ich takie zlęknione, zalęknione serca, mówi im pokój wam. No i na tym obrazie widzimy, że Jezus ma właśnie przebite ręce, przebite nogi, a więc ślady męki. Czyli to jest taki Jezus, który wchodzi nade wszystko też w ciemność, nie? On wyłania się z ciemności, ale na pewno jesteśmy świadomi tego, że On wchodzi w nasze ciemności. Teraz tutaj w klimat wojny, niepokojów, różnych trosk, chorób, nieszczęść, kryzysów, On wchodzi, błogosławi, bo to oznacza ta prawa ręka wzniesiona do błogosławieństwa i druga, która właśnie dotyka tej szaty na piersiach, nie widać serca Jezusa, ale czytamy przecież też w Ewangelii, że żołnierz przebił włócznią bok Jezusa, z której wypłynęła krew i woda, więc to jest też nawiązanie do tego, co czytamy w Piśmie Świętym. To też pokazuje nam wielką rolę tego orędzia miłosierdzia siostry Faustyny, o którym święty Jan Paweł II powiedział, że to jest taki komentarz, współczesny komentarz do Ewangelii, do tego, co się dzieje w naszym życiu, jak to bardzo jest bliskie Bogu, który chce wejść właśnie z przesłaniem miłości miłosiernej w życie każdego z nas. No i jak pan tutaj redaktor powiedział, te trzy słowa, które są pod postacią Jezusa, Jezu, ufam Tobie, czyli zaproszenie do powierzenia się, zaproszenie do pójścia często w nieznane, bo dla tych, którzy są kierowcami, to wiedzą dobrze, że dobrze się jedzie, jak widać drogę. Tak? Jak się włączy długie światło, to nawet w nocy się można spokojnie jechać. Na krótkich światłach, na krętej drodze już jakieś trudne uczucia mogą się budzić i nie jeden kierowca jest napięty. I tak pewnie też jest często w życiu, gdzie czasami nie widzimy sensu różnych trudnych doświadczeń, to Jezus chce, byśmy Go zapraszali, byśmy powierzyli nasze życie. Dlatego ten obraz ciągle jest taki aktualny, bo to nie tyle jest obraz jako rysunek, jako wizerunek, ale to jest zaproszenie do spotkania z samym Bogiem, który jest tak blisko każdego człowieka, i który chce wypełniać nasze serca swoją łaską, swoim miłosierdziem.
Kiedy siostra Faustyna opuszczała klasztor płocki, no nie wiemy co myślała, ale obrazu nie udało się namalować, a Pan Jezus ponaglał. I dopiero Wilno i tam rok 1934, Eugeniusz Kazimirowski, tutaj też zasłużony w malowaniu tego obrazu, ksiądz Michał Sopoćko, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko i pierwsze wystawienie w 1935 roku w Ostrej Bramie.
Tak, to były te wydarzenia, które, no właśnie jak widzimy, objawienie było w 1931 roku i jak długą drogę musiała przejść siostra Faustyna, żeby spełniło się pragnienie Jezusa. Wtedy my miałyśmy jeszcze nasz klasztor w Wilnie, więc ona otrzymała to pozwolenie i nawet z przełożoną co tydzień chodziła do malarza Eugeniusza Kazimierowskiego i dawała mu wskazówki do tego, jak ma namalować obraz. I pewnie pamiętamy ten fragment z dzienniczka, w którym Faustyna opisuje, jak zobaczyła już namalowany obraz, jak zaczęła płakać i mówi, no kto cię namaluje takim pięknym, jakim jesteś? I wtedy Jezus jej powiedział, nie w piękności farby ani pędza leży moc tego obrazu, lecz w mojej łasce. I to jest takie właśnie Boże piękne spojrzenie na temat obrazu, bo wiemy, że ten pierwszy historycznie, no to właśnie w Wilnie, który był właśnie pierwszy raz czczony w rocznicę właśnie tutaj roku odkupienia, gdzie był wystawiony w Ostrej Bramie, gdzie tam już Jezus mógł odbierać cześć, gdzie siostra Faustyna widziała, jak błogosławił całej ziemi. Wiemy, że potem dalej w historii drugi obraz, równie też znany na całym świecie, obraz Adolfa Hyły, 1943 rok, który został darowany klasztorowi w Krakowie jako wotum za ocalenie rodziny Adolfa Hyły od wypadków wojennych. I myślę, że tutaj tak właśnie biorąc pod uwagę, iż jeszcze potem losy historyczne poprowadziły, iż Kościół zarządził konkurs na obrazy Jezusa Miłosiernego. Jeszcze był obraz pana Ślędzińskiego, Batowskiego. I myślę, ktokolwiek by ten obraz namalował, ciągle aktualne są te słowa, nie w piękności farby ani pędza leży moc tego obrazu, lecz w mojej łasce. Żeby o tym pamiętać, a piękne jest też to, co się spełniło na obrazie Adolfa Hyły, to obietnica, o której Jezus powiedział, pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej, a potem na całym świecie. Paradoksalnie, mimo tego, iż obraz Eugeniusza Kazimierowskiego został namalowany pierwszy, jednak nigdy nie znalazł się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Niestety tak sytuacja się złożyła, że nigdy nie znalazł tam miejsca, został potem ukryty w jakimś korytarzu Sióstr Bernardynek w Wilnie, a obraz Adolfa Hyły został darowany nam jako wotum i co ciekawe, co może w niektórych wspomnieniach, ciekawostkach jest ta sytuacja opisana, iż w tym samym czasie, zanim jeszcze Adolf Hyła ten obraz darował zgromadzeniu klasztorowi w Krakowie jako wotum, przełożona ówczesna zamówiła inny obraz, też Bożego Miłosierdzia, który miał mieć właśnie zająć miejsce w kaplicy. I kiedy przyszedł Adolf Hyła, ona nie wiedziała, co zrobić, który obraz dać do kaplicy, czy ten, który zamówiła, czy ten, który został darowany jako wotum. I wówczas wiemy, czytamy we wspomnieniach, że klasztor miał nawiedzić kardynał Adam Sapieha, którego przełożona doradziła się i on powiedział, no, że absolutnie ma być w kaplicy ten obraz, który został darowany jako wotum. Także tak Pan Bóg chciał jakoś, że właśnie nie na obrazie Kazimierowskiego, ani innego autora spełniła się ta obietnica. Aczkolwiek wiem też z doświadczenia, iż na całym świecie są różne obrazy, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest to przesłanie, które płynie z tego obrazu.
Przejdźmy teraz do płockiego klasztoru, do obecności siostry. Po tym miejscu, po pokoju celi siostry Faustyny już mało zostało. Ten budynek, gdzie miało miejsce objawienie, nie istnieje, ale tam powstało przy tym klasztorze sanktuarium po powrocie sióstr, bo siostry na jakiś czas musiały to miejsce opuścić. Na początku lat 90. powróciły. Powstało sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a dzisiaj ono się rozbudowuje, pięknie się rozbudowuje. Co w tym temacie siostra przełożona i siostra kustosz sanktuarium powie?
22 czerwca 1950 roku zostałyśmy tak nagle eksmitowane przez władze komunistyczne. I co ciekawe, że wojna nas nie wypędziła, dopiero później jakby ustrój polityczny był tak nieprzychylny, że dokonywano wtedy kasaty wielu własności kościelnych. W tym czasie siostry niektóre schroniły się w naszym domu w Białej, które tutaj jest oddalone jakieś 10 kilometrów. Niektóre też pracowały jeszcze w seminarium duchownym tutaj w Płocku. Wróciłyśmy w roku 90 i rzeczywiście jak wróciłyśmy, no to budynek był w strasznym stanie, po prostu zdewastowany. Przez te 40 lat był tutaj państwowy ośrodek wychowawczy, w którym była taka szkoła koedukacyjna dla dziewcząt, dla chłopców, też z jakimś takim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Ale tam już kaplicy nie było. Kaplica została przerobiona na salę gimnastyczną. No i w takiej ciężkiej runie był ten budynek. Więc jak wróciłyśmy w latach 90., próbowałyśmy podjąć tutaj działalność, najpierw opiekując się dziećmi w przedszkolu, potem była bursa dla młodzieży, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Jednak to, co dało się zauważyć z samego początku, mimo tego, iż warunki były bardzo biedne, to każdego 22 miesiąca, a zwłaszcza 22 lutego, kaplica pękała w szwach. Po prostu ludzie przybywali, żeby się modlić, żeby prosić o miłosierdzie, żeby rzeczywiście być w tym miejscu, gdzie Pan Jezus się objawił, gdzie prosił o wymalowanie tego obrazu. Więc ostatecznie w roku 2015 zgromadzenie nasze odczytało misję tego miejsca jako misję, że trzeba tutaj wybudować większy kościół, tak żeby się jak najwięcej osób zmieściło. A wcześniej no, ten ruch taki oddolny pielgrzymów spowodował, iż też zwróciłyśmy się do władz tutejszej diecezji o to, aby tutaj erygować sanktuarium. I rzeczywiście 30 kwietnia 2000 roku zostało erygowane sanktuarium w naszej kaplicy. Także sanktuarium jest jeszcze młode, ma 24 lata, a my mamy 125, ale cieszymy się, że to miejsce tak dojrzewa. I jeśli chodzi o to, co się dzieje na tym miejscu, gdzie Pan Jezus się objawił, to rzeczywiście jak przyjechałyśmy tutaj w latach 90., no to już tej oficyny nie było, to już było po prostu wszystko zrujnowane. I no, siostry chciały, żeby jednak to miejsce zachowało taki charakter, żeby nikomu jakby z pamięci nie umknęło ta przestrzeń, gdzie Jezus się objawił, więc przez długie lata normalnie na starym fundamencie, na podwórku, stała figura Jezusa Miłosiernego. Także jak przyjeżdżali pielgrzymi, to oni przy tej figurze palili świeczki, modlili się, nawiedzali naszą kaplicę, która była nieopodal. Ale z tej racji, że ten ruch pielgrzymów był tak duży, jest do dnia dzisiejszego, właśnie podjęłyśmy tą decyzję o wybudowaniu kościoła. To już trwa prawie 9 lat. Obecnie już budynek stoi. Ci, którzy budują dom, wiedzą, iż połowa pracy to jest postawić budynek, a wykończyć, no to jest druga połowa. Więc teraz przed nami wykończenie. Ale w kościele są już wszystkie instalacje, są wykończone ściany, wytynkowane. Nie ma jeszcze niestety posadzek, bo to taki najdroższy jakby wydatek dla nas. W dolnej części kościoła jest zaplanowane muzeum tych wszystkich pamiątek, które mamy związane są z siostrą Faustyną, z kultem Bożego Miłosierdzia. I tam już jest piec, który siostry używały w latach 30. XX wieku, który też wierzymy, iż właśnie był świadkiem trudu pracy siostry Faustyny. Także dla tych, którzy też właśnie są spragnieni takich też doświadczeń historycznych, no to jest to dobre też miejsce, które się tworzy, ale się tworzy. A w tym miejscu, gdzie się Pan Jezus dokładnie objawił siostrze Faustynie, przewidujemy kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu. To miejsce jest w taki sposób szczególny zaznaczone właśnie postacią, obrazem Bożego Miłosierdzia i napisami Jezu ufam Tobie w kilku, chyba nastu, przynajmniej 20 może językach. Chociaż nie są to wszystkie kraje, które przybywają do sanktuarium, ponieważ rok rocznie jest tutaj 75 krajów osoby przyjeżdżają z coraz czasami najbardziej takich egzotycznych zakątków. Rok temu pamiętam takie młode małżeństwo z Indonezji czy z Afryki, z Australii. Także Pan Jezus tutaj różne osoby zaprasza, które pewnie by do Płocka tak szybko nie przyjechały, gdyby nie to sanktuarium. Także przed nami teraz taki rzeczywiście duży trud, duże wyzwanie, żeby wypełnić ten kościół właśnie pięknymi ławkami, ołtarzami, ambonami, tym wszystkim, co ma być na ścianach, co ma by tworzyło taką strefę sakrum. Chociaż jest to takie też nie bardzo takie specyficzne miejsce. Ja przez wiele lat byłam w Krakowie, ale tutaj tego w taki sposób szczególny doświadczam, iż jak jestem tutaj 3,5 roku, że nawet jeżeli kościół jest niewykończony jeszcze, to wiele osób prosi, żebyśmy zaprowadziły na to miejsce objawienia. I po prostu ludzie od razu klękają na tą posadzkę, na ten beton i modlą się. To miejsce jest tak omodlone, że nawet jeżeli nie ma Najświętszego Sakramentu, czuje się tam Bożą obecność. Jest to po prostu niesamowite doświadczenie tego, co się tutaj dzieje, więc nie ma dnia, żeby ktoś nie przyszedł i rzeczywiście tutaj modlił się w tym miejscu. Też to takie szczególne sanktuarium, gdzie codziennie mamy o 6:30 mszę świętą, o 17:00, a w międzyczasie jest adoracja Najświętszego Sakramentu od 7:00 do 17:00. Jakieś 4 godziny spowiedzi świętej, gdzie naprawdę dużo osób też przyjeżdża i spoza Płocka, żeby tutaj spotkać się z Bogiem Miłosierdzia w tym sakramencie pokuty i pojednania. Także no, naprawdę takie szczególne miejsce. Oczywiście mamy też coś, myślimy o pielgrzymach też takim, w takiej perspektywie ludzkiej, a więc jakaś kawiarenka, miejsce na to, żeby się spotkać dla różnych grup, które też nawiedzają na to miejsce w ramach swoich rekolekcji, dni skupienia, spotkań różnych formacyjnych. Także takie zaplecze też jest tutaj przewidziane. Także cały czas coś się dzieje i duchowo, i tak, jeśli chodzi o taką o budowlę duchową tego sanktuarium, ono się coraz bardziej tworzy, coraz więcej osób tutaj przyjeżdża, a też jeśli chodzi o budynek, no to cały czas też trwają prace.
Pięknieje i na pewno będzie jeszcze piękniejszy. Siostro, prosimy o modlitwę dzisiaj, szczególnie 22 lutego w godzinie Bożego Miłosierdzia. My też łączymy się tutaj z wami, będziemy się łączyć po południu z wami w tej modlitwie. No i ostatnie słowo jeszcze dla siostry, już na zakończenie tej rozmowy naszej. Jakby siostra ją podsumowała, ale tak w dwóch zdaniach.
No właśnie mi przychodzi ta obietnica Jezusa do głowy, że Jezus powiedział, że obiecuje, że dusza, która będzie czcić ten obraz, nie zginie. Mhm. To zachęta dla wszystkich, którzy może są zrozpaczeni, smutni, cierpiący, w jakimś poczuciu rozpaczy, bez nadziei, bez wyjścia. Zaufajmy Jezusowi, wpatrujmy się w Jego oblicze w tym obrazie. On nas poprowadzi, wyprowadzi z ciemności ku świetle. Chce błogosławić, dać swoją moc. No jest nadzieja, a wystarczy tylko powiedzieć te krótkie 3 słowa. Jezu, ufam Tobie, a to zmienia wszystko.
Jezu, ufam Tobie. Siostra Diana Kuczek, przełożona klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Gorąco dziękujemy, siostrze. Pozdrawiamy wszystkie siostry posługujące w sanktuarium, kapłanów również.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy w najbliższym czasie do Płocka. Cały czas tutaj jest ruch, także wszystkich, którzy nas słuchają, serdecznie zapraszamy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.